Premier Hiszpanii sprzeciwia się propozycji NATO. Chodzi o zwiększenie wydatków na obronność. Czy wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie rezygnować z wakacji w Egipcie? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Powiemy też o biegu po nowe życie. W sobotę w Gdańsku odbył się już 27 raz. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził sprzeciw wobec propozycji NATO dotyczącej zwiększenia wydatków na obronność do 5% PKB, argumentując, że takie działanie zaszkodziłoby finansowaniu celów socjalnych. Jego stanowisko spotkało się z zainteresowaniem mediów w kontekście oskarżeń o korupcję w otoczeniu premiera i jest interpretowane jako próba zyskania poparcia wśród koalicjantów. Przypomnijmy, niechęć podniesienia przez Hiszpanów wydatków na obronność skomentował wczoraj Donald Trump, mówiąc, że NATO będzie musiało sobie poradzić z Hiszpanią. Na froncie walkę za naszą wschodnią granicą od pewnego czasu dominują systemy bezzałogowe, przyznaje były rektor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie generał Bogusław Pacek.
Już od kilku tygodni, a nawet miesięcy zaczęły dominować drony i nowoczesne technologie, a mniejszego znaczenia zdecydowanie nabrała artyleria, wojska zmechanizowane, wojska pancerne. Sami Ukraińcy, którzy przed wojną na pewno to nie byli podejrzewani, że dojdą do takiego momentu, 80% celów rosyjskich likwidowali przy pomocy dronów i to jest wynik notowany od wielu tygodni.
Generał Pacek podkreśla, że dotychczasowe metody walki nie sprawdzają się. Polska Izba Turystyki uspokaja osoby, które planują wakacje w Egipcie. Z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie do biur podróży zgłasza się wielu zaniepokojonych klientów, którzy rozważają odwołanie wyjazdu. O ryzyko pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co radzą osobom, które mają już wykupiony wyjazd do Egiptu?
Podkreślają, że dzisiaj nie ma, cytuję, jakichkolwiek przesłanek do odwoływania wakacji w Egipcie. Popularne rejony wypoczynkowe tego kraju, w tym wybrzeże Morza Czerwonego, funkcjonują bez zakłóceń i nie znajdują się w strefie żadnego zagrożenia militarnego. To potwierdza Marzena German z serwisu wakacje.pl i z Polskiej Izby Turystyki.
Egipt to są przede wszystkim trzy główne kurorty, czyli Hurghada, Marsalam, które są po afrykańskiej stronie Morza Czerwonego, no i jest Sharm el-Sheikh, który jest to prawda na Półwyspie Synaj, ale na południu, więc tam w zasadzie nie ma powodu do tego, żeby mieć jakiekolwiek obawy.
Organizatorzy wakacyjnych wyjazdów przypominają, że przed każdą podróżą warto sprawdzić aktualne informacje publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tej chwili nie ma ostrzeżeń i zakazów, które dotyczyłyby podróży do egipskich kurortów.
To także są fakty.
Około 200 osób wzięło udział w 27. biegu po nowe życie, pokonując symboliczną trasę przez centrum gdańskiego historycznego miasta. W marszu promującym ideę transplantacji szli razem pacjenci po przeszczepach, dawcy, lekarze, sportowcy, artyści, młodsi i starsi.
Jednak w świadomości społecznej to dopiero raczkuje ten temat. Słyszy się, prawda, że ktoś tam miał przeszczep, ale jednak to jest dość rzadko.
Czujemy sukces naszej pracy. Tylu pacjentów tutaj się zebrało i mogą przejść ten symboliczny kilometr.
Mogą przejść.
Po to robimy, żeby przeszli i fajnie, że są jeszcze inni ludzie, nie tylko lekarze, nie tylko dawcy, którzy mają tego świadomość.
Żeby pokazać, że po przeszczepie się normalnie żyje.
O tym trzeba mówić.
Trzeba mówić, żeby ludzie widzieli nas.
Co ważne jest to, że też są osoby, które są chętne do tego, nie? Żeby jednak coś od siebie dać, żeby ktoś mógł żyć. To jest coś pięknego. Nie?
Z uczestnikami biegu po nowe życie rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W faktach teraz mamy informacje z ostatniej chwili. Donald Trump na platformie Social Truth napisał: przeprowadziliśmy bardzo udany atak na 3 obiekty atomowe Iranu. To oznacza włączenie się Stanów Zjednoczonych w konflikt między Izraelem a Iranem. Do tego tematu będziemy wracać w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. A teraz w faktach razem z ekspertami radzimy, jak wybrać bezpieczny wypoczynek wakacyjny dla naszych dzieci. Szukając konkretnej kolonii lub obozu, warto sprawdzić w powiatowych stacjach sanepidu, czy w danym ośrodku były jakieś uchybienia.
Zawsze można to zrobić, zawsze można zadzwonić do stacji powiatowej, która nadzoruje ten wypoczynek. Jeżeli mamy taką informację, na przykład z bazy wypoczynku, i dowiedzieć się, czy w ubiegłych latach ten wypoczynek był zorganizowany w sposób prawidłowy, w sposób bezpieczny. Może też zasięgnąć informacji, czy były z tym organizatorem jakieś problemy, czy były jakieś postępowania administracyjne prowadzone w stosunku do tego podmiotu.
Mówił Jacek Szydłowski, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży warmińsko-mazurskiego sanepidu. Trwa najkrótsza noc w roku. Noc Kupały jest magicznym świętem z czasów słowiańskich, pełny obrzędów związanych z wodą, ogniem i ziołami. To był czas celebrowania sił natury, miłości i płodności, wyjaśnia w rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wydarką dr Damian Kasprzyk z Uniwersytetu Łódzkiego.
Panie doktorze, skąd bierze się zainteresowanie nas współczesnych Nocą Kupały? Przecież to nie jest święto jakieś bardzo popularne, bardzo znane. W zasadzie jedyne, z czym nam się zwykle kojarzy, to puszczanie wianków na wodzie. A jednak jest tak, że co roku jest więcej takich wydarzeń plenerowych organizowanych w czasie przesilenia letniego. Krótko mówiąc, dlaczego nas tak przyciąga ta noc świętojańska?
Noc świętojańska, zwana Nocą Kupały, czy Kupalnocką, czy też Nocą Sobótkową. Czy wracamy? Oczywiście wracamy, to znaczy się nawiązujemy, to znaczy się sięgamy jako pewną, no cóż, kotwicę tożsamościową, ale chciałbym zwrócić uwagę, że budujemy jednak siatkę nowych znaczeń wokół tego czasu, czy raczej momentu, można byłoby powiedzieć, że, bo w końcu chodzi o jedną, jedyną noc w roku. Po pierwsze, dzisiaj mamy pstryczek elektryczek, który rozprasza mrok. Nasi przodkowie tym nie dysponowali, w związku z tym wszyscy ci, którzy obecnie celebrują Noc Świętojańską, trudno się spodziewać, że zapominają o tym pstryczku elektryczku i z niego nie korzystają. W związku z tym ta dychotomia mrok, jasność, światło, ciemno, ciepło, zimno, tak, i szereg innych z tym związanych, można powiedzieć, że dziś już jej nie ma. Rekonstruktorzy historyczni, czy wszyscy ci, którzy bawią się w życie po dawnemu, robią to tylko chwilowo. Ja nie ujmuję tutaj z wagi i znaczenia dla wielu ludzi tego typu aktywności, ale to się nie wróci. Czy dobrze, czy źle, to jest zupełnie inna kwestia, też zależna od pewnego kontekstu i perspektywy. Niemniej jednak skolonizowaliśmy noc, w związku z tym pytanie, no właśnie, o sens i znaczenie współcześnie nocy świętojańskiej.
Co pana zdaniem jest takiego w symbolice obrzędowości tego święta, że nas przyciąga i pociągają nas zwyczaje, obyczaje gdzieś tam? Jest w Nocy Kupały coś, do czego warto wrócić, czy może jest to bardziej takie barwne zjawisko kulturowe, rodzaj rozrywki z tańcami w przebraniach dawnych Słowian?
Jako badacz odpowiedziałbym oczywiście, że wypadałoby zapytać każdego z osobna, co to dla niego znaczy, i na pewno odpowiedzi nie byłyby jednolite. Wydaje mi się, że dosyć istotnym nurtem, który, że tak powiem, porywa niektórych w stronę tego rodzaju uczestnictwa czy zaangażowania, jest szeroko pojęta ekologia. Otóż Noc Świętojańska to hołd oddawany pewnym procesom naturalnym, od których dzisiaj się nie tyle odżegnaliśmy, co po prostu straciliśmy z nimi kontakt. Oswoiliśmy różnego rodzaju zjawiska, którym dawniej musieliśmy się podporządkować. Jakie są tego konsekwencje? Wiemy to doskonale. Oczywiście zdania są podzielone co do siły i skutków pewnych procesów niszczenia naszego środowiska naturalnego, ale to wszystko ma związek.
Czy to oznacza, że ci ludzie, którzy świętują Noc Kupały dzisiaj, tak, są bardziej ekologiczni, bardziej są związani z naturą?
Myślę, że część z nich zapewne. Druga sprawa to poszukiwanie pewnych imponderabiliów, które, no cóż, straciliśmy w ciągu ostatnich dziesiątków lat, imponderabiliów związanych z tak zwanymi wielkimi narracjami, między innymi również narracjami religijnymi. Coraz więcej wśród nas osób nie identyfikujących się z żadnymi z oficjalnych religii, w związku z tym poszukiwanie pewnego zastępnika. Można byłoby, nieco może ryzykując, że jest to opinia dosyć może zbyt skrajna, niemniej jednak, no, jednych bogów zastępujemy innymi. Bogów w znaczeniu bardzo ogólnym, umownym, hasłowym, to znaczy coś, w co chcemy wierzyć. Chyba jednak potrzebujemy jakiegoś takiego oparcia, chyba potrzebujemy świadomości, że istnieją jakieś siły, które pomogą nam w tych codziennych zmaganiach zwanych życiem nas wesprzeć, bądź też zapewnić nam coś w rodzaju zbawienia.
To by potwierdzało dane, że prawdziwych ateistów jest na świecie jakieś tam do 3%. prawdziwych ateistów, czyli takich, którzy rzeczywiście w nic nie wierzą. Natomiast przeciętny człowiek ma potrzebę, żeby jednak w coś wierzyć, w czymś pokładać nadzieję.
Otóż to, no tutaj wchodzimy w obszar na przykład rodzimowierstwa, które bardzo wyraźnie sięga po kwestie, po kształt religijności dawnej, tej przedchrześcijańskiej, bo to też przecież religijność, jakby określenie jakby niezbyt pasuje mi bardzo często w wielu kontekstach określenie pogaństwo, prawda, bo ono się jakby kojarzy z sytuacją, gdy ktoś w nic nie wierzy. Otóż wcale tak nie jest. Ci, którzy żyli nad Wisłą przed rozpowszechnieniem tutaj chrześcijaństwa, również wierzyli, również mieli swoich bogów, których nawiasem mówiąc nie znamy i niewiele na ich temat możemy powiedzieć. Ów Kupała, który rzekomo jest czczony podczas tej nocy, to postać, która się pojawia w literaturze dopiero w XVII wieku, w związku z tym jest wielkie, wielkie prawdopodobieństwo, że bóstwo o takim imieniu u dawnych Słowian nie istniało.
A jakie były te najważniejsze elementy nocy świętojańskiej w czasach Słowian? Co było sednem, clue tego święta dawniej? Może co sprawiało, że to święto było ważne dla ówcześnie żyjących ludzi?
Pojawiają się dwa aspekty, mianowicie po pierwsze radość, a po drugie odwaga. Z czego się cieszono? No właśnie ze światła. W noc świętojańską w tym okresie zachód i wschód słońca dzieli zaledwie 7 godzin, a jak wiemy po zachodzie słońca nadal jest jeszcze dosyć długo jasno i przed wschodem również jest uroczy poranny brzask. W związku z tym tej prawdziwie ciemnej nocy jest naprawdę niewiele. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ale oczywiście większość z nas, ludzi zachodu, spędza ten czas w pewnej nieświadomości, siedząc w czterech ścianach, no i ślepiąc w nasze monitory, prawda? A jest to naprawdę urokliwe zjawisko, bo ten moment nastania zupełnej ciemności, ten moment, kiedy ta ciemność zostaje już rozświetlona brzaskiem poranka, jest naprawdę bardzo krótki. I zatem to przynosiło radość, ponieważ w ciemności człowiek czuje się, czy czuł się, ale czuje się przecież nadal mimo owego pstryczka, elektryczka, czuje się nadal niepewnie. Nie wiemy, co się dzieje wokół, tracimy orientację, a zatem pojawia jej się strach, tak? To naszym przodkom towarzyszyło, no i nam pewnie czasami towarzyszy ten dyskomfort związany z ciemnością. Kilka tygodni temu nastąpiła awaria wielka sieci energetycznej w Hiszpanii i po reakcji ludzi, którzy cieszyli się potem z powrotu energii elektrycznej, z możliwości rozjaśnienia ich życia, jakby wnioskujemy, że tak w gruncie rzeczy ta jasność nadal nam jest potrzebna. W związku z tym nasi przodkowie po prostu cieszyli się, że jest jej bardzo dużo. Druga sprawa to kwestia świadomości, którą część z nas też zatraca, mianowicie związku światła z wegetacją roślin. Nasi przodkowie rolnicy, ale i dzisiejsi rolnicy i wszyscy, którzy dzisiaj mają jakiekolwiek pojęcia na temat procesów naturalnych, wiedzą, że światło jest potrzebne do wegetacji, do wzrostu roślin, biomaterii, biomasy, a to jest żywność. W związku z tym cieszono się, ponieważ no, zwiastowało to wegetację, zbiory i ratunek na wypadek głodu.
A już w niedzielę Łódzki Ogród Botaniczny zaprasza na noc świętojańską. Niezwykłe widowisko zespołu pieśni i tańca Częstochowa z pochodniami, wiankami i czarami na tle stawu. Ta sobótka rozpocznie się o 22:00.
To są fakty z ostatniej chwili.
Przypominamy, prezydent Donald Trump poinformował, że USA przeprowadziły bardzo udane ataki na obiekty nuklearne w Iranie, w tym zakłady wzbogacenia uranu w Fordo. Jednocześnie Trump wezwał do zawarcia pokoju. Zakończyliśmy nasz bardzo udany atak na 3 obiekty nuklearne w Iranie, w tym Fordo, Natanz i Isfahan. Wszystkie samoloty są teraz poza przestrzenią powietrzną Iranu. Pełen ładunek bomb został zrzucony na główny cel, Fordo. Wszystkie samoloty bezpiecznie wracają do domu, napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Gratulacje dla naszych wspaniałych amerykańskich wojowników. Nie ma innego wojska na świecie, które mogłoby to zrobić. Teraz jest czas na pokój, dodał Trump.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.